Dzień dobry, miło mi gościć na sesji poświęconych na PPT, zwanej PZ264. Ja nazywam się Piotr Wojcinowski, pracuję jako starszy konsultant firmy Atom System Informatyczne. No i z częścią z Państwa się spotykam w ramach codziennej pracy. Wszystkim chciałbym przybliżyć tematykę współistnienia obok siebie sieci IPv4 i IPv6, czyli coś, co nas niedługo czeka, już za niecałe 2 lata, to jest też 8 IPv4 się po prostu skończą i migracja w kierunku IPv6, no to jest już coś, na co wszyscy, mam nadzieję, gdzieś tam głowy mają zakonotowane, że w najbliższym czasie jest to ich plan działania. Nie planuję jakiegoś takiego wprowadzenia do IPv6 jako takiego, chciałbym tylko nieco wspomnieć o samej adresacji, jak ona została podzielona. Troszeczkę o przyznawaniu adresów. Tutaj nie będę duplikował sesji, która była 2 przede mną, dotycząca przyznawania adresów i związanych z tymi problemami, ale no tutaj trzeba poruszyć troszeczkę te zagadnienia. Kilka słów o współistnieniu sieci IPv4, IPv6 obok siebie. No i NAT-PT, czyli NAT Protocol Translation, który zapewni nam tak naprawdę nie lub bardziej bezbolesne przyłączanie klientów IPv6 z zapewnieniem im pełnego dostępu do zasobów publicznego internetu, tutaj w przykładzie na urządzenia firmy Cisco. Kilka faktów o IPv6, no przede wszystkim to już działa. Myślę, że większość operatorów gdzieś już tam sobie testuje IPv6 w swojej sieci laboratoryjnej, gdzieś tam udostępnia to także swoim klientom i jakieś tam pewne doświadczenie już wszyscy mamy. Wiemy, że są już publiczne zasoby, z których możemy korzystać, jak choćby osłabiona strona Google'a, wyszukiwarka, która działa także w oparciu o nowy protokół. Jeżeli jeszcze nie zaczęliśmy, zacznijmy już na ten IPv6 migrować, dlatego że im wcześniej zaczniemy, tym więcej doświadczenia będziemy mogli zebrać, tym więcej problemów, które ewentualnie spotkamy w naszej sieci, będziemy w stanie rozwiązać zawczasu, a nie na ostatnią chwilę, jak stanie się to dla nas palący problem. NAT44, czyli to, co teraz stosujecie do translacji między adresacją prywatną a publiczną, nie jest lekarstwem na kończącą się adresację, a już w szczególności, kiedy trzeba będzie stosować w pewnym momencie podwójne natowanie w naszych sieciach, bardzo wiele aplikacji, w tym przede wszystkim aplikacji głosowych, aplikacji wideo, takich rzeczy bardzo nie lubi. NAT64 jest możliwe, ale należy to traktować tylko jako pewien etap przy całkowitej migracji do nowego protokołu. NAT46, czyli już tutaj natowanie z protokołu IPv4 na IPv6, no to jest coś, co potrafi mocno dać koszt, to jest coś, co najczęściej spędza sens człowiek administratorom, coś, co jest stosunkowo wręcz trudne w konfiguracji takiej, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Więc z tego etapu staramy się jak najbardziej uniknąć właśnie poprzez przechodzenie do IPv6 stopniowo, płynnie, ale już teraz. Zasadniczo to przejście do IPv6 zapewni nam zastosowanie mechanizmów dual stack, czyli podwójnego stosu protokołu działającego obok siebie, czyli starego i nowego protokołu. W pewnym momencie zajdzie konieczność łączenia ze sobą wysp IPv6 bądź wysp IPv4, gdy już protokół IPv6 zostanie dość szeroko wprowadzony do użytku. W tym momencie no, tunelowanie, które też potrafi też dać w kość i jest trudne w diagnostyce, będzie używane. No i ta translacja, o której dzisiaj powiem, która jako pewien etap także może wystąpić. Natywni klienci IPv6, no w tym momencie ich jeszcze tak naprawdę nie ma. Są poszczególne sieci, które wprowadzają IPv6 jako natywny protokół komunikacji, ale raczej do konkretnych, wyszczególnionych usług, na przykład usług wideo. Natomiast w pewnym momencie, bardzo bliskim momencie, tacy natywni klienci ze względu na brak adresów tam się pojawią i NAT64 w tym momencie to jest ten mechanizm, który zapewni im komunikację z całością internetu. Adresacja. No zasadniczo przy IPv6 mamy 3 typy adresów, adresy unicastowe, multicastowe oraz anycastowe. Jeżeli chodzi o takie typowe pule, z którymi gdzieś tam się spotkamy, no to mamy wyszczególnioną pulę adresacji dla multicastów. Mamy adresację typu link local, która jest specyficzną adresacją jedynie dla konkretnego segmentu sieci, czy to jest segment internetowy, czy to będzie na przykład połączenie point to point zestawione na przykład tylko frame relay point to point. Jest to adresacja zależna od adresacji sprzętowej. Mamy adresację site local oraz unique local, którą jest adresacją, która w pewnych założeniach ma odzwierciedlać obecne sieci prywatne. I tutaj w moich przykładach będziemy między innymi z tej adresacji korzystać. No i mamy tak zwany global unicast, czyli tę naszą publiczną pulę adresów internetowych, którą używamy do dołączenia się ze wszystkimi zasobami na świecie. Mamy kilka metod przyznawania adresacji. No, takich wręcz nasuwający się na dzień dobry, to jest oczywiście manualna metoda przekazywania tych adresów do poszczególnych urządzeń czy hostów. Dużo roboty, pole do wielu literówek, ale w przypadku urządzeń sieciowych czy urządzeń, które, serwerów, które muszą mieć po prostu stały adres IP, to jest miejsce, w którym adresację statyczną stosujemy. Wszędzie indziej stosujemy pewne odmiany adresacji dynamicznej, w tym przede wszystkim SLAC, czyli Stateless Address Auto-Configuration, w którym po prostu wystarczy, że uaktywnimy IPv6 na konkretnym interfejsie, uaktywnimy mechanizm Network Discovery i tak naprawdę każdy klient, który się przyłącza do naszej sieci, z automatu dostaje adres IPv6 i jest IPv6 ready, jest IPv6 enabled, może on korzystać w tym momencie z dobrodziejstw sieci, tak naprawdę, do której dajemy dostęp za pomocą routingu. Jedyny minus jest taki, że za pomocą tego przyznawania nie jesteśmy w stanie przyznać innych informacji niż sama adresacja informacji o domyślnej w RAM. Jak to działa? Taki komputer, który przyłącza się do konkretnej sieci, wysyła specjalny komunikat SMP w wersji 6, to jest komunikat 133, requestuje po prostu informację o danym segmencie. Router odpowiada mu na ten zapytanie, wysyłając router advertisement, który zawiera między innymi takie informacje jak jego właśnie adres link local, czyli dla danego segmentu, informacje dotyczące prefiksu, który jest korzystany w danym segmencie, jeżeli chodzi o adresację publiczną, żywotność tego prefiksu oraz ustawia dwie flagi, o których troszeczkę powiem później. Ten router advertisement jest także jako odświeżenie informacji rozsyłany co pewien określony interwał czasu, żeby wszystkie stacje miały cały czas aktywną i aktualną informację dotyczącą tego, jak jest nasza sieć skonfigurowana. Stateful IPv6 to jest tak naprawdę DHCP w wersji 6. Idea działania jest bardzo podobna jak dla wersji 4, czyli mamy gdzieś dedykowany serwer, który zarządza adresacją w naszym segmencie sieci. Tutaj jedyny minus jest taki, że praktycznie obecne rozwiązania nie umożliwiają powiązania adresu MAC-owego z konkretnym statycznym adresem, który dana stacja dostaje. Być może takie rozwiązania się w przyszłości pojawią, natomiast w chwili obecnej wyznaczamy pewną pulę, z której są adresy przyznawane. Ten serwer DHCP, podobnie jak w Slacku, przyznaje adresację konkretnym stacjom roboczym, które rejestrują taki adres. Mamy kontrolę o tyle, że serwery DHCP, które są teraz dostępne, umożliwiają tworzenie na przykład czarnych list adresów, które nie będą na przykład mogły się przełączyć w sposób do naszej sieci, więc pewne mechanizmy kontroli większe niż w typowym Slacku mamy. No i żeby w pełni stateful zadziałał, musimy samego Slacka oczywiście wyłączyć, nie pozwalać tutaj na tych standardowych, zdefiniowanych mechanizmach pobierać sobie adresację. Przykład konfiguracji, mamy gdzieś naszą maszynkę, mamy router, który nie rozgłasza, to jest właśnie włączenie rozgłaszania tego konkretnego prefiksu jako network discovery. Włączamy flagi manage i other, to są właśnie te dwie flagi, które mówiłem, że są rozsyłane w komunikacie router advertisement. Flaga manage oznacza, że pobieramy wszystkie informacje związane z adresacją z serwera DHCP, natomiast flaga other oznacza, że wszystkie inne informacje, w tym przede wszystkim informacje dotyczące DNS-u. No i przekierowanie oczywiście na konkretny serwer, który gdzieś tam dalej w naszej sieci się znajduje. Protokół prefix delegation to też było wspominane troszeczkę wcześniej, praktycznie jeszcze nie stosowane, ale myślę, że jest to mechanizm, który może mieć przyszłość. Mianowicie my jako duży operator, mając mniejszych operatorów jako naszych klientów, możemy za pomocą DHCP prefix delegation rozgłaszać im pewne prefiksy, które oni dalej za pomocą swoich mechanizmów będą rozgłaszali swoim stacjom klienckim. Tutaj najczęściej mamy to właśnie w konfiguracji pomiędzy routerami PE i CE, gdzie działa na PE działa DHCP serwer, natomiast na DHCP klient działa na routerach CE. No i stateless DHCP to jest pewna kombinacja Slacka, jak i tego stateful DHCP. W nomenklaturze Cisco nazywane jest to DHCP V6 Lite. Kombinacja. Pobieramy adres IP V6, czy przyznajemy adres IP V6 stacjom końcowym za pomocą typowego Slacka. Czyli mamy tutaj zapewniony ten standardowy mechanizm, który powinna teoretycznie każda maszyna zrozumieć. Jak już mówiłem, nie możemy w ten sposób przekazać informacji chociażby o DNS-ach, no a teraz wyobraźcie sobie, jakby nasz klient zareagował, gdyby dostał, prawda, adres, ale nie był w stanie się ze swoją wirtualną Polską połączyć, wpisując www.b w przeglądarce. no jakoś musimy mu dostarczyć ten adres. Możemy to zrobić właśnie za pomocą DHCP V6 Lite, bardzo ładnie konfigurowanego na routerach Cisco. Definiujemy po prostu pulę, którą przypisuję do konkretnego interfejsu. Potem i z tej puli mam po prostu zdefiniowane adresy serwerów, które będą w ten sposób rozgłaszane. No i ważne, musimy włączyć flagę O w komunikatach router advertisement, żeby ten klient wiedział, że ma pobrać sobie te dane z DHCP. Tutaj drobna uwaga, to działa dobrze dla nowych systemów operacyjnych, Windows 7, Vista, nowe Red Haty, nowe Debiany. Nie działa to dobrze dla starszych systemów, na przykład Fedora 8, no nie ma budowanego jeszcze w siebie mechanizmów DHCP w wersji 6 kliencki domyślnie. No i nawet jeżeli ustawimy sobie tą flagę, to niestety ona nie będzie chciała sobie pobrać tych informacji o DNS-ach i, no i taki klient także będzie nam tutaj krzyczał, że coś jest nie tak. Wdrażając IPv6 w swoje sieci, to też jest tak, który się tam przewijał przy poprzednich konferencjach. Pamiętajmy o tym, że systemy operacyjne w chwili obecnej preferują IPv6 przed IPv4. Czyli będziemy do skutku próbowali różnych metod dostępu do zasobów, jeżeli są one dostępne przez, mają w DNS-ach wpisane zarówno adresy IPv6, jak i IPv4, najpierw przez IPv6 i dopóki to mu się mocno nie uda, a szczególnie nie uda mu się to z bardzo długimi timeoutami, dopiero wtedy zacznie on używać IPv4. Rozwiązanie tego to jest oczywiście manipulacja timerów bądź wyłączenie stosu IPv6 na konkretnych systemach. Z naszej strony to jest pilnowanie tego, żeby ta sieć IPv6, tak jak sieć IPv4 w naszym przypadku operatorskim, jak najbardziej była siecią stabilną i zapewniała dostęp do wszystkich zasobów. Zasadniczo istnieją trzy metody współistnienia sieci IPv6 i IPv4 obok siebie. Przede wszystkim to jest dual stack, w którym wdrażamy oba protokoły obok siebie. IPv4 mamy działające, zaczynamy dokonfigurowywać pewne segmenty IPv6, które działają jednocześnie razem z segmentami IPv4. My jako prowajderzy mamy routery, które obsługują dual stack, klienci mają systemy operacyjne, które obsługują dual stack i staramy się klientów tutaj uświadamiać, że oto jest nowy protokół, z którym oni się także muszą zapoznać. Tu edukacja jest stosunkowo ważna, bo klient patrząc na adres IPv6 widzi nagle jakieś krzaczki, które dla niego są zupełnie niezrozumiałe, zakładając, że adres IPv4 jest w ogóle dla niego zrozumiały. Natomiast my, jako technicy, musimy uświadamiać ludzi, co to jest i że nagle problem może leżeć tylko na konkretnym poziomie konkretnego protokołu. Zapewniamy normalną dzięki temu pracę wszystkim aplikacjom, które w chwili obecnej IPv6 nie wspierają. To jest naprawdę jeszcze dość spora liczba aplikacji. Dając jednocześnie możliwość klientom natywnej komunikacji po IPv6. Oczywiście do tego potrzebujemy własną pulę adresową, styk z operatorem i tak dalej. Tunelowanie. Staramy się łączyć pewne wyspy IPv6 ze sobą za pomocą tuneli. Mamy kilka typów tuneli. Przede wszystkim są to tunele Sys2Fo dla rozwiązań typu Site-to-Site oraz ISA-TAP dla pojedynczych urządzeń, gdzie no tutaj ISA-TAP jest dość mocno implementowany na systemach Microsoftu. Starajmy się tuneli unikać. To jest etap, którego w pewnym momencie prawdopodobnie nie przeskoczymy, ale w naszych sieciach operatorskich staramy się te tunele mieć jak najmniej, dlatego że to jest także taki pain in the ass. Zasadniczo zdebagowanie problemu z tunelem może spowodować osiwienie jednego doświadczonego administratora. Trzecia metoda współistnienia to jest właśnie NAT-PT, czyli protocol translation, w którym wdrażamy już natywne segmenty IPv6, te segmenty, które powstają na przykład z tego powodu, że nie mamy więcej adresacji IPv4 dostępnej, a jednak mamy nowych klientów do przyłączenia, którzy bardzo chętnie ze swoimi pieniążkami do nas przychodzą. No, ale jednak taki klient przychodząc oczekuje, że jednak z tą wirtualną Polską czy z czymkolwiek innym będzie chciał się, będzie mógł się spokojnie połączyć. Przy takim rozwiązaniu ruch IPv6 przepuszczamy natywnie. Mamy gdzieś styk międzyoperatorski właśnie w nowej wersji protokołu zestawiony. Ten ruch natywnie przechodzi i to, co jest dostępne w IPv6, nie ma problemu. To, co jest dostępne natomiast w IPv4, dokonujemy translacji pomiędzy protokołami. I tutaj możemy, tutaj właśnie będzie troszeczkę kwestii związanych z adresacją, jak to wygląda. NAT-PT, NAT64, tutaj mówię, te nazwy są wymiennie stosowane w zależności trochę od vendora, troszeczkę od nomenklatury. pozwala aplikacjom korzystającym z IPv6 na komunikację z aplikacjami korzystającymi z IPv4 i vice versa. Przede wszystkim jest to transparentne. Urządzenie w naszej sieci klienckiej, taki komputer klienta, rozmawiając z wirtualną Polską, myśli, że rozmawia z innym hostem, który jest hostem IPv6. On nie widzi tej translacji, ona jest zupełnie przezroczysta dla niego. Jednocześnie ten serwer wirtualnej Polski, rozmawiając z naszym użytkownikiem, widzi jedynie adresy IPv4 i także nie wie, że jakaś translacja gdzieś tam po drodze następuje. Nie trzeba więc wprowadzać tak naprawdę żadnych zmian na urządzeniach końcowych, zarówno serwerach, jak i użytkownika. Cała praca jest po naszej stronie. Jeżeli chodzi o portfolio Cisco, NAT jest w chwili obecnej wspierany na szerokiej gamie ISR-ów, czyli tych najpopularniejszych routerów. Także na platformach 7200, 7400, 7500, także starsze modele, jeżeli ktoś jeszcze posiada u siebie. Jest na roadmapie, jeżeli chodzi o routery ASR 1000. I na tym się na razie historia kończy. Jeżeli chodzi o innych vendorów, inni vendorzy się zbyt mocno tym nie chwalą. Występują pojęcia w dokumentacji Junipera, natomiast nie znalazłem przykładów konfiguracji D-Link czy inne mniejsze firmy, nawet nie wspominają, że coś takiego jest. Co nie znaczy, że zaraz nie zaczną. Jeżeli chodzi o historię. Cisco pojawiło się to stosunkowo dawno, to są 12.2.13T. Wtedy pojawiła się pierwsza implementacja NAT64 wraz z ALGO DNS-owo. ALGA to jest taki inteligentny mechanizm, który siedzi sobie w tle i analizuje to, co jest przesyłane przez klienta. W tym przypadku analizowane są zapytania, odpowiedzi DNS i odpowiednio je modyfikuje, tak żeby one były zrozumiałe dla stacji, która pyta. Jak to działa, za chwilę pokażę. W chwili obecnej dostępne są jedynie dla NAT, ALGI, DNS i FTP. Implementacja w Cisco jest zgodna ze standardami. Niemniej NAT jako taki został obecnie przez RFC wycofany niejako z użytku, przeniesiony do archiwum. Niestety propozycja zamiany jest jakaś taka, można powiedzieć, trochę bez odzewu, troszeczkę mętna i być może wszystko na to wskazuje, że wielu operatorów i tak czy siak będzie stosowało na to, że jako pewnego rodzaju remedium na brak adresacji w swojej sieci. Naprawdę to nie są tunele. Tu nie mamy żadnych tuneli, które możemy diagnozować. To jest idea działania podobna do typowego NATA IPv4. Powinniśmy ze względu na pewne ograniczenia i wymogi sprzętowe stosować to jako rozwiązanie doraźne, starając się jak najbardziej łączyć mechanizm NAT z innymi mechanizmami, czy to zwiększającymi adresację IPv4, czy zmniejszającymi ból łączenia się z zasobami IPv6. Te ograniczenia to przede wszystkim sposób przetwarzania tego NAT-a. Przede wszystkim na platformach Cisco NAT nie jest obsługiwany w CEF-ie. Do softu 12.4.20 był obsługiwany jako fast switching. Od tego, ponieważ w tym softie został fast switching usunięty, jest w chwili obecnej obsługiwany go proces switching, czyli najgorsza z możliwych metod. No i taki mój teścik domowy wykazał, że zasadniczo na 2801 przy 4-megabitowym symetrycznym ruchu w obie strony CPU się już na 70% wysyciło, więc jak widać, na małych platformach nie dało się wdrożyć zbyt skalowanej usługi. NAT nie jest trudny w konfiguracji, z tego powodu, że jeżeli znamy ideę działania zwykłego NAT-a, znamy ideę konfiguracji zwykłego NAT-a, z NAT nie powinniśmy mieć sobie w żadnym przypadku problemów. Co potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim prefiks o długości 694, w którym będzie zmieszczona cała pola adresacji IPv4, internetowa, prywatna, wszystkie adresy IPv4. Prefiks ten możemy konfigurować globalnie lub na poziomie konkretnego interfejsu, wszystko to zależy od tego, jak planujemy naszą sieć, jak planujemy translację, definiujemy go jednym poleceniem. Jak działa konwersja adresu? Adres IPv4, który bierzemy, z którym się chcemy łączyć, jest przede wszystkim translowany na postać szesnastkową. Ta postać szesnastkowa następnie jest doklejana w miejsce tych 96 bitów najbardziej prawych adresu, tego zdefiniowanego przez nas prefiksu. I w ten sposób powstaje nam adres w wersji szóstej, który zawiera na swoich ostatnich bitach adres 32-bitowy, adres IPv4. Stosuje się podwójną notację, którą rozpoznają systemy operacyjne, które rozpoznają także urządzenia Cisco, mianowicie możemy zapisać to albo w postaci typowej dla adresu IPv6, albo możemy część która jest translowana, zapisać w postaci typowej dla adresu IPv4. Większość systemów operacyjnych tylko nie obiformę adresuje i ułatwia to jakiekolwiek testowanie czy diagnozowanie naszej sieci. Jak działa sam proces translacji? Host A będzie chciał się skomunikować z hostem B, znajdującego się w segmencie, który jest tylko IPv4. Host A znajduje się w segmencie, który jest IPv6, ma swój przypisany jakiś tam adres, dostał swój default gateway i wysyła w tym momencie jakiś tam komunikat ze źródłem swojego adresu i destination address, który jest właśnie tym przekazanym przed chwilą złączeniem naszego prefiksu oraz adresu hosta B zapisanego w postaci właśnie adresu IPv6. Router ma skonfigurowany nasz prefiks, pulę, na którą będzie mapowane. To jest ta komenda, która mówi dokładnie, jakim adresem pozwalamy na wyzwolenie naszej translacji, w którym kierunku ta translacja następuje i następuje dokonanie wpisu w tablicy translacji. To akurat był puszczony jakiś tam ping i widzimy, że nasz source, czyli tutaj FC00.3 z końcówką 2, wysłał na destination AC10.2, czyli ten adres translowany i nastąpiła translacja na protokół IPv4. Adresem źródłowym nadawcy w tym momencie jest adres IPv4 routera, czyli mamy identyczną zasadę działania jak przy typowym NAT-cie. No i destination address to jest adres IPv4 tego hosta, z którym się nasz host A chce skomunikować. I translowany odpowiednio pakiet, tu chodzi przede wszystkim o nagłówki, adresację, część pól jest przepisywana, część pól jest, oczywiście musi być wygenerowana na nowo, jak choćby CRC, jest wysyłany do hosta B. Host B odpowiada oczywiście stosując adresację publiczną, swoją adresację IPv4. Znów, działanie takie samo jak w przypadku NAT-a, jest wpis mówiący, że jest z kierunku A do B jakaś translacja stworzona, powracający ruch, czyli z B do A, zastosowaniem tej samej translacji będzie przetranslowany i wysłany z powrotem do hosta nadawczego, czyli host A otrzyma jedynie informacje o tym, że komunikował się z jakimś hostem, który jest IPv6 jedynie. Kolejna część, kolejny mechanizm, który no, musi zadziałać tutaj, to jest ta alga DNS-owa, czyli translacja tego, co się tych wszystkich zapytań. No bo w momencie, kiedy wpisujemy to osłabione www.pl, my oczekujemy jako użytkownicy hosta A otrzymania adresu IPv6. No ale w DNS-ach wirtualna Polska na chwilę obecną ma tylko adresy IPv4. Tu właśnie wchodzi w działanie alga DNS-owa, mianowicie to zapytanie, które wychodzi gdzieś tam do DNS-u, jest przede wszystkim translowane z zapytania dotyczącego adresu IPv6 na zapytanie dotyczące adresu IPv4, czyli zmienia się typ zapytania. Natomiast odpowiedzi, zmienia się typ odpowiedzi, czyli nie możemy odpowiedzieć temu hostowi A informacją o IPv4, no bo ten host tego nie zrozumie, dla niego IPv4 nie istnieje. I translowana jest sama odpowiedź. Translowana jest oczywiście z użyciem zdefiniowanego przez nas wcześniej prefiksu. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy się odpytujemy o red DNS. Jak to w praktyce wygląda? Mamy taki przykładowy schemat sieci. Część rzeczy umieściłem na slajdach ku referencji, nie będę się zbytnio zagłębiał, chciałem, żebyście mieli po tym materiałem będą takie przykładową konfigurację, która może Wam posłużyć jako budowanie własnego rozwiązania. Mamy zasadniczo naszą sieć operatorską, w której mamy dwa segmenty. Mamy segment, który jest dual stackiem, mamy segment, który jest, działa tylko w oparciu o IPv6. No i mamy styk międzyoperatorski, który także jest dual stackiem z zapiętymi sesjami dla IPv4 i IPv6. No i gdzieś tutaj jest ten publiczny internet, z którym użytkownik będzie chciał się łączyć. Założenia. No tak jak mówię, mamy dual stack, używamy adresacji publicznej zarówno dla segmentu IPv6, jak i dla segmentu IPv4. Dla segmentu dual stack używamy dla obu przypadków adresacji publicznej. Dla segmentu prywatnego będziemy stosowali, dla segmentu tylko IPv6 będziemy stosowali adresację unique local addresses. Mamy już jakieś tam działające mechanizmy przyznawania adresów, no i zdefiniowaliśmy sobie jakiś tam prefiks, który będzie nam służył do translacji. Tu mamy przykład konfiguracji Dual Stacka. Dual Stack Cancisco uruchamia się bardzo prosto. Wystarczy, że wpiszemy IP adres dla uruchomienia stacka IPv4, IPv6 adres dla uruchomienia stacka IPv6 i tak naprawdę w tym momencie mamy interfejs, który działa jako Dual Stack. Pozostałe konfiguracje to jest tak naprawdę definicja, jak działa tutaj nasze Network Discovery, czyli rozgłaszanie adresacji za pomocą Slacka. Konfiguracja segmentu IPv6. Jak widać, tutaj jest zdefiniowany jedynie adres IPv6. IPv4 w naszym segmencie nie istnieje. Wszystkie komunikaty, wszystkie pakiety IPv4 zostaną przez router zaklasyfikowane jako unknown protokol i będą po prostu domyślnie odrzucane. Mamy zdefiniowany adres, mamy rozgłaszany prefiks, jakieś tam lifetime'y dotyczące żywotności naszego rozgłaszanego prefiksu Slacka. No i mamy ważną rzecz, mamy zdefiniowane gdzieś tam wcześniej pulę IPv6, w którym mamy zdefiniowany jakiś tam publiczny serwer, w tym przypadku jak to jest serwer Atmana. Oczywiście tutaj na tych prawych bitach naszego prefiksu. Ten serwer IPv6, tą pulę, musimy podczepić pod konkretny interfejs. To jest troszeczkę inaczej niż działa to w przypadku IPv4, gdzie zdefiniowaliśmy pulę globalnie i wystarczyło nadać odpowiednią adresację na interfejs, żeby ta pula zaczęła być aktywna. W tym momencie, na tym interfejsie, przy takiej definicji, każdy użytkownik zdefiniuje się, pobierze nam adres za pomocą Slacka i otrzyma jeszcze dodatkowo z naszego DHCP V6 Lite adres DNS-a. Z tych zmiennic operatorskich, no to znowu dual stack. Jedyna rzecz warta zrobienia, między operatorami raczej nie chcemy żadnej konfiguracji, więc w ogóle router advertisement może lepiej wyłączmy. Operator, z którym się stykamy, na pewno będzie z tego powodu bardzo zadowolony. Sesja BGP. Tutaj w przypadku pokazuję jedynie, no myślę, że wszyscy wiemy, jak konfigurować BGP dla wersji 4. Dla wersji 6 tak naprawdę idea konfiguracji jest identyczna. To, co nam się pojawia, to jedynie rodziny adresów. Tu one w momencie, kiedy zaczniemy konfigurować w ogóle sesję IPv6, routery Cisco same przekonwertują nam na rodzinę adresów istniejącą konfigurację. Definiujemy neighbora, definiujemy tutaj w przypadku, że chcemy wysyłać community. Rozgłaszamy nasz prefiks publiczny, przyznany gdzieś tam przez RIPA czy przez kogoś na tej sesji. Czyli tak naprawdę, tu nie, jak widzicie, tu nie ma wielkiej filozofii, nie ma wielkiej różnicy między tym, co robimy dotychczas dla IPv4. Oczywiście to jest tylko pewna referencja, ja bym nie chciał, żebyście to wkleili tak na żywca i używali, bo oczywiście taką sesję wypadałoby jeszcze trochę pozabezpieczać. Natomiast idea, jak widzicie, jest taka sama. No to sama konfiguracja na 64. No musimy mieć zdefiniowany nasz jakiś DNS serwer, którego klienci dostaną. Zauważcie, że ten DNS serwer to nie jest jakiś nasz wewnętrzny, to jest także DNS publiczny, który przetransferowaliśmy ręcznie używając naszego zdefiniowanego prefiksu. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, żeby nasze hosty, nasi klienci poprawnie otrzymywali informację zwrotną na zapytanie o adres IP, żeby ta alga zadziałała, to zapytanie musi przejść przez router. Skoro to zapytanie musi przejść przez router, no to musi zostać wysłane na adres, który my użyjemy do translacji, czyli na ten prefiks 96, który my zdefiniowaliśmy tutaj jako prefiks, który będziemy transferowali. Access lista V6 tutaj mówi nam tak naprawdę, jakie adresy prywatne, czyli jaką naszą rodzinę, mapujemy na którą pulę /96. To nam pozwoli rozgraniczać odpowiednio, segmentować naszą sieć, jeżeli zachodzi taka potrzeba i kształtować ją wedle naszych potrzeb. Natowanie, jeżeli chodzi o samego DNS-a, musimy statycznie zdefiniować jako translację V4 to V6. To jest jedyny ten NAT46, który musimy ręcznie zrobić. Chodzi o to, żeby poprawnie odbywała się komunikacja. Natomiast definicja NAT V6 V4 to jest już ta definicja naszego NATa64, w którym, podobnie jak przy typowym NAT-cie, podajemy source listę, czyli listę adresów, które będą mogły korzystać z tej translacji. Podajemy albo pulę, albo interfejs, przez który będziemy tą translację tworzyli. Tutaj akurat zastosowałem interfejs. No i możemy jeszcze włączyć PATA, czyli overload, czyli translację, której no nie translujemy jeden do jednego, tylko wiele do jednego. Wielu naszych klientów może korzystać z jednego adresu publicznego, który gdzieś tam możemy mieć przypisanego. Na koniec co musimy zrobić, to na interfejsach, które mają brać udział w tej translacji, czyli w interfejsie naszym wewnętrznym, w sieci, jak i zewnętrznym, wydać polecenie IPv6NAT. Tutaj nie ma pojęcia inside i outside, tak jak przy typowym NAT-cie. Tutaj kierunkiem tej translacji sterujemy za pomocą tej ACL-ki, którą wcześniej zdefiniowaliśmy i którą podpinamy do konfiguracji. Każda translacja, która będzie stworzona, może zostać wyświetlona. Cała tabelica translacji, które porty są na które translowane, które adresy są na które adresy translowane. No i oczywiście, który protokół wchodzi tutaj w grę. I w przypadku jakichkolwiek problemów jest oczywiście tryb debugingu, w którym na żywo możemy podglądać, co się dzieje z naszą translacją. Czyli na przykład, jeżeli klient nie może się połączyć, zobaczymy, czy ta translacja w ogóle dochodzi do skutku. Jeżeli na przykład jest odrzucana, dostaniemy komunikat, że coś się stało źle, na przykład out of memory, albo możemy dostać komunikat, albo nie dostaniemy żadnego komunikatu, bo na przykład w ogóle nie zdefiniowaliśmy ACL-ki dla tej grupy adresów w naszym segmencie sieci. No i żadna translacja de facto nie może być wykonana. No albo na przykład IPv6 nie uruchomiliśmy na konkretnym interfejsie. Ograniczenia. No, kilka ciekawych obserwacji, bo postanowiłem, przygotowując się do prelekcji, kilka testów zrobić. Więc tak troszeczkę dziwnych rzeczy wyszło. Na przykład, mimo że jest taką dobrą praktyką, że jeżeli nie używamy DHCP na serwerach, na routerach Cisco, no to dobrze ten serwis DHCP wyłączyć. No, mimo wyłączonej usługi DHCP jako taki globalnie, jako serwisu DHCP VSX spokojnie działa. Przynajmniej na iOS 15.0. Podejrzewam, że na wcześniejszych także. Troszeczkę bardziej niepokojący problem. Usunięcie z interfejsu outside'owego, co się kawa tylko z outside'owego z naszego punktu widzenia sieci, wpisu IPv6NAT powoduje także wyłączenie IPv4NAT. Co prawda IPv4NAT outside nie znika, ale przestaje jakimś cudem działać. Bug zwany featurem prawdopodobnie. Natomiast jest coś takiego, i to na wszystkich routerach, na których z 15.0 było to testowane, tak to się niestety zachowywało. No niestety trzeba o tym pamiętać, po to, żeby nie robić klientom niepotrzebnych przerw, wiedząc, że na przykład takie problemy konfiguracyjne są. Udało mi się dwa routery wysypać w przypadku NATA 64. Co prawda routery miały odpalone jedynie stosy IPv6, IPv4 i NATA, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj taki problem. Fakt też jest taki, że były dość mocno obciążone, więc być może w którymś momencie, ze względu na to, że był to już proces switching, po prostu nie wytrzymały moich testów, co routerom Cisco się czasami zdarza. Jeżeli ktoś śledzi dość ciekawy blog Cisco IS Kings and Tricks, bardzo polecam. Można się naprawdę wielu ciekawych rzeczy o platformie Cisco od niego dowiedzieć. Tam jakiś czas temu się pojawiła właśnie informacja o samym NAT-PT. No i autor, Iwan Kropelniak, tutaj wygłosił tezę, że zasadniczo do poprawnego funkcjonowania NATO 64, no to trzeba wyłączyć cefa zarówno IPv4, jak i IPv6. Jest to nieprawdą, co także zostało przetestowane. Jeżeli nie mamy w tablicy routingu domyślnej, defaultowej trasy IPv6, na pewno musimy cef IPv6 wyłączyć. Niewyłączenie to spowoduje, że po prostu cef będzie nam dropował wszystkie pakiety przy translacji. Tak to się dzieje. Natomiast jeżeli mamy tą trasę, oba cefy mogą spokojnie działać. Zazwyczaj nie mamy dedykowanego routera, który będzie tylko NAT-PT nam robił, no i tutaj w przypadku braku NAT-PT, w przypadku implementacji tylko NAT-PT, które nie działa w cefach, no to te cefy zdają się być zbędne. Zazwyczaj ten router robi jeszcze inne rzeczy, natomiast tego cefa, jeżeli nie musimy, no to nie wyłączajmy jednak. I tak na podsumowanie. Zalety NAT 64. No to przede wszystkim ta przezroczystość na stacji końcowej. My nie musimy jechać, wysyłać naszym klientom instrukcji, jak przekonfigurować system. Nasze call center nie będzie rozgrzane do czerwoności, bo klienci nie będą wiedzieli, co to za szlaczki dostają nagle w konfiguracji. Całość zadań jest po naszej stronie. Większość aplikacji wspierających IPv6 będzie działać bez problemu. Możemy szybko stworzyć sobie na nasze potrzeby wyspę IPv6, którą przyłączymy do publicznego internetu, zapewnimy dostęp do tych zasobów i klient prawie nie będzie widział, że coś tam działa sobie w tle. No i to, że Jest to jednak dość prosty mechanizm konfiguracji. Jeżeli znamy typowy NAT, jak to nacisko jest skonfigurowane, jak nim zarządzać, tak naprawdę wiemy, jak skonfigurować NAT 64 z dokładnością do zaadresacji i tego, że troszeczkę inne fragmenty są poleceń. Wady, no to zasobożerność procesora. No niestety, być może na ASR-ach 1000, które mają inną architekturę, będzie to rozwiązywane sprzętowo. Na razie jest to na roadmapie niezatwierdzonej. Z tego co widziałem, jako funkcjonalność, więc może w przeciągu tego na początku przyszłego się pojawi. Jest to stosunkowo jeszcze nieskalowalne rozwiązanie, gdyż nie możemy sobie zapewnić architektury, w której będziemy mieli dużą redundantność, wiele routerów obsługujących gdzieś tam, jakąś farmę routerów obsługujących te translacje, dlatego że musimy zapewnić symetrykę tego ruchu. Ruch wychodzący z naszej sieci musi wrócić przez ten sam router, inaczej ta translacja nie zadziała. Nie ma wsparcia dla multicastów na chwilę obecną, nie ma także, poza FTP i DNS-ami, nie ma wsparcia dla innych ALK. Będzie to bolało wszystkich klientów, którzy na przykład będą chcieli z SIP-a korzystać. Nie ma ALG SIP-owe, w związku z tym wszystkie translacje SIP-owe nie będą obsługiwane, bo ta ALGA jest potrzebna, żeby zajrzeć na główki SIP-owe, pozmieniać odpowiednie wartości, żeby nasz klient mógł porozmawiać ze sobą, mógł się skomunikować z jakimś source switchem. Czy będzie więcej, to się dopiero okaże. Mam czas na pytania?
Mamy.
Mamy? Jakieś są? Nie znam przykładu, przynajmniej nie znalazłem nigdzie przykładu, który pokazywałby komercyjne wdrożenie na 64.
Ale jeszcze u Was w firmie gdzieś to było wdrożone?
No u nas w firmie jako integratora, no to tak nie mamy wdrożenia, to jedynie są testy laboratoryjne, które były przeprowadzane z tym
mechanizmem. Na przykład, że nie dane grupy, albo gdzieś tam
nie. Nie. Nie, to są testy, które były robione w środowisku laboratoryjnym, żeby zobaczyć, jakie są wydajności na poszczególnych tam pudełkach. Zobaczyć, czy ta funkcjonalność jest. Stąd między innymi mogłem powiedzieć o tych kwiatkach, które powychodziły. Natomiast nie znalazłem udokumentowanego wdrożenia na 64 u żadnego z operatorów czy sieciach enterprise'owych.
Czy wspiera to sprzętowo?
Nie, żadna z platform wspiera to sprzętowo. Wszystko jest teraz proces switching, bądź fast switching, jeżeli mamy iOS przed 12.4.20.
A jak
konkurencja się zbytnio nie chciała wypowiadać na ten temat. Znaczy jak mówię, jak szukałem o konkurencji na stronach, Janiper wspomina, że jest coś takiego, ale nie pokazuje przykładów, więc domniemam, że gdzieś tam marketingowo, no Janiper pokazuje coś, co pokaże, co będzie w sprzęcie za pół roku, rok. Oni to tak mają. Nie mówię, że to jest złe. Natomiast na chwilę obecną nie znalazłem praktycznie przykładów konfiguracji tego na Janiperach, natomiast inni vendorzy nawet nie podają, że coś takiego istnieje.
Tego produktu dzisiejszych dalej, taki NAT, to jest laboratoryjna zabawka.
Tak, ale jest to zabawka, która operatorów, jak mówię, no może w pewnym momencie dotyczyć.
Stąd... Bo 4 megabity symetrycznie to mówmy się, to teraz każdy w domu, tak?
Oczywiście, przy czym to jest 2801, więc to nie jest jakiś super rewelacyjny router. Mamy ASRG2, które mają inną architekturę i mają o wiele lepsze procesory. I ta wydajność gdzieś tam oczywiście może zwracać. Może na ASR-ach 1000 będzie to lepiej, bo one mają zupełnie inną architekturę sprzętową i być może tam to zostanie sprzętowo zrobione. Na chwilę obecną nie wiadomo tego. Przy czym jak mówię, no to jest... Ja uważam, że to jest pewne rozwiązanie doraźne, które może spotkać nas jako administratorów sieci, że będziemy musieli coś takiego wdrożyć.
A jeszcze takie pytanie, czy w kwestii Linuxa albo jakichkolwiek X-ów, tak?
To znaczy?
W sensie, no,
nie, to zabawam to tylko nazwisko. Znaczy są dla Linuxa, są aplikacje wykonujące na 64, ale się do nich nie dotyka.
Tak, tak.
Mam tego świadomość.
Warto pamiętać, że to rozwiązanie, które Piotrek opowiadał, jest ma zaletę taką, że łatwo zaimplementować, a wadę to, że jak na razie nie możemy uzyskać dużych przepustowości. Są jeszcze inne rozwiązania, które... Ale nie, są rozwiązania bardziej takie prowajderskie, które oferują nam inne protokoły translacji. Są trudniejsze do zaimplementowania i droższe, ale dzięki temu możemy uzyskać większe przepustowości, więc to jest jedno z rozwiązań po prostu.
To nie mówię do tego, nie mówię, że to jest jedyne. To nie jest remedium na wszystko. Czy jakieś pytania?
Myślę, że zakończymy.